Halleluja! Nieźle. Ja też lubię uśmiechy, tak jak pastor Mirek. My się uśmiechamy cały czas, więc też bym chciał, żebyście się uśmiechali. Chyba, że powiem coś poważnego, wtedy trochę nie wypada. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Pomódlmy się, schylmy głowy, trwajmy cały czas w tej Bożej obecności. Otwórzmy się na Ducha Świętego. Panie, my dziękujemy Tobie za ten dzień, dziękujemy Tobie za to miejsce. Modlę się, abyś dzisiaj do nas przemawiał, abyśmy usłyszeli to, co chcesz nam powiedzieć i nie tylko abyśmy to usłyszeli, ale byśmy wprowadzili to do naszego życia. Duchu Święty, my potrzebujemy Ciebie, my potrzebujemy Twojej mądrości, my potrzebujemy Twojej mocy. Przyjdź do tego miejsca i dotykaj nas dzisiaj. Zapraszamy Twoją obecność i modlę się, aby ona nie malała w czasie tego kazania, w czasie tego nabożeństwa, ale aby ona cały czas wzrastała w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Halleluja. Dzisiaj chciałbym mówić o uwielbieniu, tak jak powiedział pastor Mirek. I oczywiście uwielbienie to nie jest tylko śpiewanie instrumenty, bo my mamy wielbić Boga całym naszym życiem. W 1 Koryntian 10:31 czytamy tak. Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. My mamy chwalić Boga całym naszym życiem. Ostatnio mówiłem o hojności finansowej i nawet kiedy dajemy nasze finanse, to my przez to oddajemy Bogu chwałę. My mamy chwalić Boga naszym zachowaniem i dlatego to jest też ważne, żebyśmy żyli nie jak ten świat, ale po chrześcijańsku. Mamy wielbić Boga naszymi ustami i wszystkim innym w naszym życiu mamy chwalić Boga. Amen. Ale dzisiaj chciałbym się skupić na uwielbieniu właśnie instrumentami i śpiewem. Uwielbienie Pana śpiewem i instrumentami jest bardzo, bardzo ważne. To jest coś, co jest bardzo, bardzo ważne. W Mateuszu 26:29-30 możemy przeczytać, jak Jezus, który jest naszym wzorem i mistrzem, też śpiewał i uwielbiał Pana. Nie wiem, czy o tym wiecie. Jest napisane tak. Ale powiadam wam, i tutaj mówi Jezus, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. A gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej. I oczywiście tutaj jest mowa o apostołach i Jezusie. Jezus też śpiewał hymny. Wiadomo, jakie hymny, hymny na chwałę Pana. To tłumaczenie u góry jest trochę za głośno. Trochę. Chciałbym, abyśmy teraz spojrzeli na takie podstawy, spojrzymy na podstawy uwielbienia, na takie bardzo proste, podstawowe rzeczy, a później wejdziemy w takie rzeczy troszeczkę głębsze. Więc pierwsze pytanie, kto ma uwielbiać? Kto ma Boga uwielbiać śpiewem, instrumentami? Czy to tylko ma być Renia i ekipa? Czy to tylko ma być grupa uwielbienia? W Psalmie 148:11-13 czytamy tak. Królowie ziemscy i wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi, młodzieńcy, a także dziewice, starcy razem z dziećmi, niech chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe, chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Kto ma chwalić Pana? Wszyscy, wszyscy są tu wymienieni. Nie tylko młodzi ludzie, zauważcie, ale dzieci, starcy, młodzi, królowie, wszyscy mają chwalić Boga. I nabożeństwo nigdy nie było koncertem i nigdy nie będzie. Są koncerty chrześcijańskie. Można sobie kupić bilet, pójść na jakąś i posłuchać jakiejś dobrej chrześcijańskiej muzyki. Wtedy się siedzi i słucha artystów. Ale uwielbienie tutaj z przodu jest po to, aby prowadzić cały Kościół w jedności w uwielbieniu. Nie po to, abyśmy my, którzy jesteśmy w ławkach, przychodzili i słuchali, jak oni pięknie grają i śpiewają. Po to jest uwielbienie. Nie po to, abyśmy słuchali tego, jak oni uwielbiają, ale aby oni tutaj z przodu wprowadzali cały Kościół w uwielbienie, abyśmy mogli to robić w jedności. W Psalmie 146:1-2 czytamy tak. Alleluja! Chwal, duszo moja Pana, chwalić będę Pana, pókim żyw, śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. Mamy chwalić Boga tutaj na tej ziemi, do naszych ostatnich chwil tutaj na tym świecie. Gdzie i kiedy mamy uwielbiać? Gdzie uwielbiać Pana? Kiedy uwielbiać Pana? Psalm 149:1. Alleluja. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy. To znaczy halal, ja, czyli dosłownie chwała Jahwe. I kiedykolwiek my tutaj krzyczymy halleluja albo alleluja, tak naprawdę bardziej prawidłowo halleluja przez H, to znaczy halal, ja to jest skrót imienia Jahwe, chwała Jahwe. Halal, ja, chwała Jahwe. Śpiewajcie Panu pieśń nową na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych. To jest zgromadzenie wiernych. Dzisiaj jesteśmy w kościele, czyli w eklezji po grecku, co znaczy dosłownie zgromadzenie. Jesteśmy na zgromadzeniu wiernych i jak najbardziej, kiedy jesteśmy w kościele, jest to biblijne, żeby oddawać Bogu chwałę przez uwielbienie. Hebrajczyków 13:15. Przez Niego więc nieustannie, zobaczcie, nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Mamy też Boga chwalić nieustannie. W Psalmie 119, 164 czytamy tak. 7 razy dziennie wysławiam Cię za sprawiedliwe sądy Twoje. I teraz 7 to jest liczba pełni. Nie chodzi tutaj o to, żeby wielbić Boga i śpiewać Mu dosłownie 7 razy dziennie, ale o to, żeby trwać w tej pełni uwielbienia. Byli kiedyś tacy mnisi, dawno temu w historii, którzy wzięli ten werset bardzo dosłownie i tam w swoim klasztorze dosłownie spotykali się 7 razy i 7 razy uwielbiali Pana, a potem jeszcze wstawali o północy, aby Bogu dziękować, dlatego że w tym samym psalmie, w wersecie 62 jest napisane, o północy wstaję, aby Ci dziękować. Więc oni wielbili Boga dosłownie 7 razy dziennie, a potem jeszcze wstawali o północy na podstawie tego psalmu. Nie o to chodzi, chodzi o to, żeby po prostu trwać w uwielbieniu. Możemy śpiewać tutaj w kościele, możemy śpiewać w domu, możemy śpiewać w samochodzie, kiedy gdzieś jedziemy, ale także, aby po prostu nasze serce cały czas śpiewało dla Pana. Abyśmy mieli taką postawę uwielbienia, że gdziekolwiek jestem i cokolwiek robię, moje serce mówi, dziękuję Ci Panie, wywyższam imię Twoje. Jak uwielbiać Pana? Jest wiele sposobów. Możemy śpiewać rozumem, jak Biblia mówi, i na językach. 1 Koryntian 14:15. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem i będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem i będę śpiewał i rozumem. Kiedy Biblia mówi o śpiewaniu rozumem, to znaczy jakimś nam znanym językiem, czyli po polsku, po ukraińsku, po angielsku. A oczywiście, kiedy Biblia mówi, że możemy śpiewać na językach, to są te niebiańskie języki, które otrzymujemy, kiedy jesteśmy chrzczeni Duchem Świętym. Więc można śpiewać jakimś językiem, który znamy i można też śpiewać na językach. Możemy uwielbiać Boga przez taniec. Psalm 149:3. Niech chwalą Jego imię wśród tańców, niech grają Mu na bębnie i na cytrze. I oczywiście są tańce, które są nieprzyzwoite i są takie, którymi można wielbić Boga, ale jak najbardziej można wielbić Boga tańcem. Tylko religia powie, że tańcem nie można wielbić Boga. Widzimy to także w życiu króla Dawida. W 2 Samuelowej 6 rozdziale jest napisane, tańczył też Dawid z całej siły przed Panem. I możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało, jeżeli ktoś przed Panem tańczy z całej siły. Odziany zaś był w lniany efod i sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. Biblia także mówi, że możemy wielbić Pana wieloma instrumentami. Psalm 153:6. Chwalcie Go na głośnych trąbach, chwalcie Go na harfie i cytrze, chwalcie Go bębnem i pląsaniem, chwalcie Go na strunach i na flecie, chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie Go na cymbałach głośnych, niech wszystko, co żyje, chwali Pana. Halleluja. Widzimy tutaj wiele różnych instrumentów, które są wymienione, którymi możemy i powinniśmy chwalić Boga. Możemy też chwalić Pana klaszcząc w dłonie. To jest dla pastora Mirka, który zawsze nas tutaj prowadzi w klaskaniu. W Psalmie 47:2 jest napisane: wszystkie narody klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym. Więc widzicie, że te rzeczy, które tutaj robimy w kościele, kiedy klaszczemy, kiedy uwielbiamy, to nie jest tylko jakiś nasz styl czy nasz sposób uwielbiania Boga, ale to jest coś, do czego wzywa nas Słowo Boże. Możemy też wielbić Pana podnosząc ręce. W 1 Tymoteusza 2:8 jest napisane: chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. I oczywiście modlitwa jest częścią uwielbienia, a uwielbienie jest częścią modlitwy. Nie da się tego tak naprawdę oddzielić. Tutaj jest mowa oczywiście o modlitwie, ale modlitwa, jak powiedziałem, jest częścią uwielbienia, a uwielbienie też jest częścią modlitwy. Psalm 134:2. Wznieście ręce wasze ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana. Biblia także mówi o tym, żebyśmy głośno uwielbiali i mówi to ponownie i ponownie w wielu miejscach. Oczywiście jest też miejsce na ciszę, jest coś takiego jak wyciszenie w modlitwie, to jest bardzo ważne, ale ważne jest też, aby czasami po prostu głośno wielbić imię Pańskie, aby niebo i ziemia i cały świat i całe tutaj miasto i ludzie dookoła słyszeli, że tutaj imię Boże jest wywyższone. Amen? Halleluja. Psalm 81:2-3. Radośnie śpiewajcie Bogu mocy waszej, wykrzykujcie Bogu Jakuba. Zanudźcie pieśń i uderzcie w bęben, w mile dźwięczącą cytrę i harfę. I kiedy my wznosimy nasz głos, to powiem wam, że wyzwalamy siebie z duszewności i z naszych myśli. Kiedy ktoś siedzi cicho, czy stoi cicho podczas uwielbienia, to wiecie jak to jest. Nasze myśli zaczynają wędrować w różne miejsca. Ale powiem wam, że kiedy zaczniesz wzywać imienia Pańskiego, kiedy całym sercem zaczniesz Go uwielbiać i zaczniesz robić to na głos, to zauważysz, że wyzwalasz się z tych myśli i wyzwalasz się z duszewności. Jeżeli mi nie wierzycie, to spróbujcie następnym razem. Wielbić Pana na głos, całym sercem. Psalm 66:8. Błogosławcie narody, błogosławcie Boga naszego, błogosławcie narody Boga naszego i ogłaszajcie głośno chwałę Jego. Ogłaszajcie głośno chwałę Jego. Powiedzcie mi, jak wygląda drużyna zwycięska, która zwyciężyła? Jak wygląda po meczu taka drużyna? Cieszy się, raduje, podskakuje. Powiem wam, że my jesteśmy zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. To dlaczego czasami wyglądamy jak przegrana drużyna? Cieszmy się, radujmy, bo my jesteśmy zwycięzcami dzięki temu, co uczynił dla nas Chrystus. I powinniśmy tak właśnie wyglądać dla tego świata. Żeby ludzie aż się pytali, dlaczego ty jesteś taki radosny i szczęśliwy. Jest to świadectwem tego, co Jezus uczynił w naszym życiu. Dlatego powinniśmy głośno, radośnie uwielbiać Pana. Psalm 95:1-3. Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyki radosne, skalę zbawienia naszego. Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem. Wykrzykujmy Mu radośnie w pieniach, gdyż wielkim Bogiem jest Pan i Królem wielkim nad wszystkich bogów. Psalm 98:4-6. Wznoście Panu okrzyki radosne, wszystkie ziemie, weselcie się, cieszcie się i grajcie. Grajcie Panu na cytrze i głośno śpiewajcie. Na trąbach i na głośnych rogach grajcie przed Królem Panem. Nawet tutaj jest napisane głośnych rogach. Nie mogło być napisane rogach, musi być napisane głośnych rogach. Bo wiecie, kiedy mamy pasję, ta pasja się manifestuje i pasji nie da się ukryć. Tak jak wiary nie da się ukryć. Wiele razy jest napisane w Słowie Bożym, że ktoś zobaczył czyjąś wiarę. Jak można zobaczyć czyjąś wiarę? Przez zachowanie tej osoby. Wiary nie da się ukryć. Miłości też nie da się ukryć, bo kiedy kogoś kochasz, chcesz przebywać z tą osobą, chcesz ludziom pomagać i powiem wam, że tak samo jest z pasją. Kiedy masz pasję, tej pasji nie da się ukryć. Nie możesz powiedzieć, że masz pasję, kiedy stoisz obojętnie. Kiedy ktoś ma do czegoś pasję, to tą pasję widać, ona prędzej czy później będzie się manifestować. I często to się właśnie manifestuje, kiedy krzyczymy i wołamy do Pana, bo jesteśmy tak wdzięczni za to, co On dla nas uczynił. I jeszcze jeden werset, Psalm 33:3. Śpiewajcie Mu nową pieśń, pięknie i głośno Mu grajcie. Pięknie i głośno Mu grajcie. Pamiętam kiedyś, kiedy byłem na takiej grupie domowej w Kanadzie i było tam akurat sporo osób, może z 20-25 osób. I akurat były czyjeś urodziny, nie wiem, czy to nawet nie była pięćdziesiątka, więc zanim mieliśmy zacząć te wszystkie duchowe sprawy, uwielbienie, słowo i modlitwę, zdecydowaliśmy, że zaśpiewamy 100 lat dla tej osoby i złożymy jej życzenia. No i zaczęliśmy, takie chrześcijańskie 100 lat, tam było wrzucone kilka halleluja, wszyscy śpiewali, potem złożyliśmy tej osobie życzenia i nadszedł czas tych duchowych rzeczy, więc zaczęliśmy z uwielbieniem. I kiedy zaczęliśmy z tym uwielbieniem, to te uwielbienie już nie wyglądało tak jak te 100 lat. Bo tak niektórzy śpiewali i uwielbiali, ale niektórzy już stali i w ogóle nie śpiewali. I to było bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że dla człowieka wszyscy śpiewali, no bo wiecie, nie wypada nie zaśpiewać, to jest w końcu pięćdziesiątka, ktoś ma urodziny, ale powiem wam, czy wypada nie zaśpiewać Bogu, który jest Królem Królów i Panem Panów? I to dla mnie było bardzo ciekawym zjawiskiem, że kiedy były urodziny, to wszyscy śpiewali, ale kiedy zaczęliśmy uwielbienie, no to już wszyscy nie śpiewali tak, jak śpiewali te 100 lat. I często ludzie mówią, że no bo Polacy to nie są Afrykańczycy, my nie jesteśmy takim żywym narodem, który tak będzie wielbił Boga. Ale powiem wam, że ja jeżdżę naprawdę po całym świecie i ja osobiście uważam, że Polacy jak najbardziej są bardzo żywym i głośnym narodem. Jeżeli mi nie wierzycie, to idźcie na jakiś mecz albo na jakąkolwiek imprezę. I posłuchajcie Polaków, stańcie gdzieś z boku i zobaczcie, jak się Polacy zachowują. My jesteśmy bardzo żywym i głośnym narodem, tylko chyba ktoś nas oszukał i nam wmówił, że dla Boga nie ma się pasji. Tym bardziej dla Boga powinniśmy pokazywać naszą pasję. Tak jak ją pokazujemy na meczach, tak jak pokazujemy pasję na różnych imprezach, tym bardziej Bogu powinniśmy okazać naszą pasję, naszą miłość do Niego i nasz głód. Panie, my Ciebie wielbimy tutaj całym naszym sercem. I Biblia mówi ponownie i ponownie, głośno, nie na rogach, głośnych rogach, całym sercem wielbimy Pana. Bo wiecie, to jest wstyd, jeżeli tak będziemy się bawić na imprezach różnych, na meczach i będziemy tak krzyczeć i będziemy mieli tyle pasji, a potem będziemy przychodzić do kościoła jako wierzący ludzie i będziemy po prostu stać, bo to jest mój sposób uwielbienia. Tylko, że Biblia mówi coś innego, bo mówi, żeby wzywać do Pana całym sercem i żeby robić to głośno, i otwarcie. Biblia także mówi, żebyśmy robili to całym sercem, z całego serca. Psalm 111, werset pierwszy. Grzesiu dzisiaj jest jak w raju. Gdzie jest Grzesiu? O, psalm po psalmie. Pan mówi do ciebie, bracie. Alleluja! Z całego serca wysławiam Pana w gronie prawych, i w zgromadzeniu. Z całego serca wysławiam Pana. Powiem wam, że Bóg nie patrzy na nasz głos, Bóg patrzy na nasze serce. Oczywiście my chcemy, żeby tutaj uwielbienie, które nas prowadzi, było dobrej jakości. To jest bardzo ważne. Ale nie wiem, czy ktoś jest tutaj taki jak ja, że odstrasza ludzi śpiewem. Mam jakieś takie bratnie dusze. Tutaj jest niektóre osoby są. Kto jeszcze nie jest tak obdarowany? Jeżeli ja bym poprowadził uwielbienie, to naprawdę ludzie by uciekli. Ale ja się cieszę z tego wersetu, bo wiem, że Bóg nie patrzy na mój głos, ale patrzy na moje serce. Nawet jeżeli fałszujesz i siedzisz gdzieś tam w ławce, ale robisz to z całego serca, to Bogu jest to bardzo miłe. Nie patrz na to, że nie jesteś obdarowany. Patrz na to, że masz pasję dla Boga, a Bóg jak najbardziej to szanuje i przyjmuje wtedy twoje uwielbienie. A poza tym zdradzę wam sekret. Bóg w niebie ma taki mikser i jeżeli robisz to z całego serca, nawet jeżeli to nie brzmi tak fajnie tutaj na ziemi, to w niebie to brzmi bardzo pięknie. W niebie nie ma praw ziemskich. Trochę inaczej to brzmi w niebie. Więc uwielbiajmy Boga, nawet jeżeli nie mamy takiego obdarowania. Ze swojego czasu król Dawid ustanowił uwielbiaczy, ludzi, którzy mieli uwielbiać Boga cały czas. I możemy o tym przeczytać w pierwszej Księdze Kronik 23, 4 do 5. Z nich przeznaczono do prac w świątyni Pana 24 tysiące na urzędników i sędziów 6 tysięcy. 4 tysiące na oddźwiernych, a 4 tysiące na chórzystów dla Pana przy wtórze instrumentów, które kazał sporządzić w celu śpiewania hymnów pochwalnych. Możemy też o tym przeczytać w pierwszej Księdze Kronik 25 od pierwszego wersetu. Następnie Dawid i dowódcy wojska wyodrębnili synów Asafa, Hemana i Jedutuna, ludzi natchnionych do służby przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach. Liczba zaś wykonujących czynności tej ich służby obejmowała synów Asafa, Zakura, Józefa, Netaniasza i Asarelę, synów Asafa pod kierownictwem Asafa, który w natchnieniu grywał według wskazówek samego króla. Synów Jedutuna, Gedaliasza, Seriego, Izajasza, Haszabiasza, Matityasza i Szymeu, tych sześciu pod kierownictwem ojca ich Jedutuna, który w natchnieniu grał na lutni pieśni dziękczynne i pochwalne Panu. Werset szósty. Wszyscy oni śpiewali pod kierownictwem swoich ojców, Asafa, Jedutuna i Hemana, w świątyni Pana przy wtórze cymbałów, lutni i cytr, pełniąc służbę w świątyni Bożej według wskazówek samego króla. I tu jest ciekawe, że są tu wymienieni różni ludzie po imieniu. Jeden człowiek to jest Asaf i powiem wam taką ciekawostkę. To jest ten sam Asaf, który napisał wiele psalmów. Psalm 50, psalm 73 aż do 83. Mamy tutaj także wymienionego Hemana, który jest autorem jednego psalmu, psalmu 88. Ale widzimy, że Dawid ustanowił tutaj ludzi, którzy mieli cały czas uwielbiać Boga. I później, kiedy pojawił się król Hiskiasz, który żył znacznie później po Dawidzie i on odnowił to uwielbienie, które kiedyś było poczęte przez Dawida, czytamy coś takiego w drugiej Księdze Kronik, 29 rozdziale, 25 wersecie. Kazał też stawić się w świątyni pańskiej lewitom z cymbałami, lutniami i cytrami według nakazu Dawida. Według nakazu Dawida. Jasnowidza królewskiego Gada oraz proroka Natana, gdyż od Pana pochodził ten nakaz za pośrednictwem jego proroków. Zobaczcie, to co kiedyś było wzbudzone przez Dawida, nie było tylko pomysłem Dawida, ale było nakazem pańskim. Dlatego, że Bóg pragnie, aby cały czas było zanoszone uwielbienie. Bóg pragnie i wymaga uwielbienia. Dlatego w 4 rozdziale Księgi Objawienia jest napisane o tych stworzeniach, które dniem i nocą, bez odpoczynku jest napisane, mówią święty, święty, święty i wielbią Pana. I Bóg chce, aby tutaj na ziemi i tak samo w niebie, aby cały czas płynęło uwielbienie, które wywyższa naszego Pana. Amen? To jest Bożym pragnieniem i Bożym wymaganiem. I Bóg dał ludzkości twórczość po to, aby to chwaliło Boga. Oczywiście Bóg tworzy z niczego, a my tworzymy z czegoś, ale była nam dana twórczość. Człowiek jest twórczą istotą i ta twórczość jest też po to, aby to wszystko chwaliło naszego Pana. W Amosie 6:5 jest bardzo ciekawy werset, który mówi o tym, że król Dawid nawet tworzył nowe instrumenty, aby one chwaliły Boga. Jest napisane tak. Pobrzękują na strunach lutni, jak Dawid wymyślają sobie instrumenty muzyczne. Zobaczcie, jak Dawid wymyślają sobie instrumenty muzyczne. Dawid tworzył różne instrumenty po to, aby one chwaliły Pana. Dzisiaj śpiewaliśmy w jednej pieśni o nowej pieśni. Nie wiem, nie pamiętam, która to była pieśń, ale w jednej pieśni były takie słowa, że śpiewamy nową pieśń. I jest to coś, co ponownie i ponownie widzimy w Słowie Bożym. Dam wam tylko kilka przykładów. Psalm 96:1. Śpiewajcie Panu nową pieśń. Psalm 98:1. Psalm. Śpiewajcie Panu nową pieśń. Izajasz 42:10. Śpiewajcie Panu nową pieśń, Jego chwałę od krańców ziemi, wy, którzy się w morzu pławicie i wszystko, co w nim jest, wyspy i ich mieszkańcy. Więc po całym Słowie Bożym widzimy ponownie, abyśmy śpiewali nową pieśń. O co chodzi z tą nową pieśnią? Ja wam powiem, że ja wierzę, że odpowiedź jest w psalmie 40 i przeczytam wam werset 1-3. Przewodnikowi chóru, psalm Dawida. Z tęsknotą czekałem na Pana, mówi Dawid, a skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Wyciągnął mnie ze strasznego dołu i z błota grząskiego i postawił moje stopy na skalę i umocnił moje kroki. I włożył w moje usta nową pieśń, chwałę dla naszego Boga. Wielu to zobaczy i ulęknie się i zaufa Panu. Dawid był w trudnej sytuacji i Bóg go wysłuchał, czyli dał Dawidowi swoją łaskę i wtedy Dawid zaśpiewał nową pieśń. Bo powiem wam, że kiedy przychodzi nowa łaska, ona wymaga nowej pieśni. Nowa łaska wymaga nowej pieśni. I tu nie tylko chodzi o to, żeby cały czas tworzyć jakieś nowe pieśni, chociaż jest to dobre, jeżeli ludzie piszą nowe pieśni dla Pana, ale powiem wam, że nawet kiedy my śpiewamy te stare pieśni, które wszyscy już śpiewali 1000 razy, każdym razem ta pieśń jest trochę inna, bo ona jest przeplatana modlitwą. Każdym razem trochę inaczej ją śpiewamy i codziennie przychodzi nowa łaska od Pana, a powiem wam, że nowa łaska wymaga nowej pieśni. Zobaczcie w Lamentacjach 3:22-23. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Pana. My codziennie otrzymujemy nową łaskę od Pana. Bo wszystko jest z łaski. To, że dzisiaj się rano obudziliście, to jest łaska. To, że możemy razem tutaj uwielbiać Pana, to jest łaska. I codziennie do naszego życia przychodzi nowa łaska, a nowa, świeża łaska wymaga nowej pieśni. I dlatego cały czas musimy uwielbiać Pana. Amen? Dzieje apostolskie, 16:24-26. Czytamy o tym, jak Paweł i Sylas zostali uwięzieni. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. Widzimy tutaj, że apostoł Paweł i Sylas śpiewają pomimo tego i uwielbiają Boga, pomimo tego, że są w trudnej sytuacji. I oni nie robili tego pod nosem, dlatego że czytamy, że wszyscy się im przysłuchiwali. Są w trudnej sytuacji, ale pomimo tej trudnej sytuacji oni i tak wielbili Boga. I powiem wam, że czasami, aby zmieniła się nasza sytuacja, najpierw musi się zmienić nasze nastawienie. Czasami, aby zmieniła się trudna sytuacja, musimy w tej trudnej sytuacji wielbić Boga i zacząć Bogu dziękować. I kiedy oni tak wielbili Boga i dziękowali Bogu, pomimo tej trudnej sytuacji, nagle wszystkie drzwi i więzy się rozwiązały i otrzymali przełom. I co jest ciekawe, to jest to, że nie tylko oni otrzymali przełom, ale jest napisane, że wszystkich tam w tym więzieniu więzy się rozwiązały. Czyli ich przełom stał się przełomem innych ludzi. Kiedy ty otrzymasz przełom, to twój przełom nie ma być tylko twoim przełomem, ale ma się stać przełomem innych ludzi. Ale aby stał się przełomem innych ludzi, ty najpierw musisz sam otrzymać przełom w swoim życiu. Czyli ja zostaję uwolniony, ale nie tylko po to, abym cały czas sam był wolny, ale abym mógł w mocy Bożej wyzwalać innych. Amen. Izajasz 38:20. Pan zechciał mnie wybawić, dlatego będę śpiewać moje pieśni przy dźwiękach strun po wszystkie dni naszego życia w domu Pana. Pan zechciał mnie wybawić, dlatego będę śpiewać. Powinniśmy śpiewać Bogu, dlatego że On nas zbawił. Amen. Powinniśmy śpiewać Bogu, dlatego że On nas zbawił. I powiem wam, nie ma różnicy, czy mi się chce, czy mi się nie chce, nawet jak mi się nie chce, bo zdradzę wam sekret, czasami mi się nie chce. Ja i tak wielbię Pana na każdym spotkaniu. Bo nie chodzi o mnie. Chodzi o Boga i chodzi o to, że On jest godzien wywyższenia. On mnie zbawił, On mnie wyciągnął z ciemności. Ja na nic nie zasługiwałem i dlatego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, ja zawsze będę wielbił mojego Boga. Powiem wam dalej. I nie ma różnicy, czy ta pieśń mi się podoba, czy mi się nie podoba. Bo wiadomo, że są pieśni, które mi się bardziej podobają i są pieśni, które się mniej mi podobają, ale to nie ma mi się podobać, to ma się Jemu podobać, bo ja nie śpiewam dla siebie, ja śpiewam dla mojego Boga. Dlatego czy ta pieśń mi się mniej podoba, czy więcej, zawsze będę śpiewał mojemu Panu z tą samą pasją, aby powiedzieć każdego dnia mojego życia: Panie, ja Ci dziękuję za wszystko, co uczyniłeś w moim życiu. I kiedy uwielbiamy Boga, to sprowadza Bożą obecność tutaj na ziemię. Jak nic innego. Uwielbienie Boga najbardziej ściąga Bożą obecność tutaj na ziemię. Jest wiele wersetów, ale przeczytam wam jeden. Psalm 22:4. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. I my nie tylko śpiewamy tutaj, aby tak sobie pośpiewać, ale śpiewamy przede wszystkim, aby On odebrał sobie chwałę i też po to, aby przyszła Jego obecność tutaj na ziemię i abyśmy spotkali się z żywym Bogiem. Ktoś to bardzo fajnie kiedyś określił, że Bóg wdycha nasze uwielbienie, a wydycha swoją chwałę. Bóg wdycha nasze uwielbienie, a wydycha swoją chwałę. I kiedy Boży lud uwielbia Pana całym naszym sercem, to wtedy na ziemię przychodzi Boża obecność. I są różne miary Bożej obecności, manifestującej się Bożej obecności, bo wiadomo, że Bóg zawsze jest wszędzie. Ale są różne miary manifestacji Bożej obecności. I chcę wam powiedzieć, że jest o wiele więcej dostępnej Bożej obecności niż to, co my doznajemy tutaj na tym nabożeństwie. Czy wiecie o tym? Mojżesz wchodził tak głęboko, że jego oblicze się świeciło. Jeszcze nie widzę żadnej świecącej się twarzy, więc wiem, że jest więcej. Wiem, że jest więcej. I my często bierzemy tak mało od Boga, który nie ma ograniczeń i nie ma limitów. Wiecie, że Boga nie da się nawet ogarnąć? Bóg nie ma ograniczeń. On jest wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny, a my często bierzemy tak mało od Boga, który nie ma limitów. I chcę was dzisiaj zachęcić, abyście weszli głębiej w Bożą obecność niż kiedykolwiek wcześniej w waszym życiu. Nie wchodźmy tylko po kostki w wodę życia, do kolan, do pasa, ale straćmy grunt pod nogami i utopmy się, zatońmy w tych wodach żywych. Bo jest o wiele więcej niż to, co my doznajemy. I tak naprawdę ja wiem jedną rzecz. To jest, że zawsze jest więcej. Nie wiem, jak tam jest, gdzie mnie jeszcze nie było. W tych głębinach, gdzie jeszcze nie byłem. Nie wiem, jak tam jest, nie wiem, co tam jest, ale zawsze wiem jedną rzecz. Zawsze jest więcej. Zawsze jest coś w Słowie Bożym, czego jeszcze nie odkryłem. Zawsze jest coś w Bożej obecności, czego jeszcze nie odkryłem, bo Boga nie da się ogarnąć. I my mówimy zawsze, że Bóg się porusza, ja to rozumiem, ale tak naprawdę to nie jest, że Bóg się porusza, On nie może się ruszyć, On jest wszędzie. To tak naprawdę my się w Nim poruszamy. I w Bogu nie ma nic nowego, bo On się nie zmienia. On zawsze jest ten sam. To my po prostu odkrywamy nowe rzeczy o Nim, których wcześniej nie widzieliśmy. I zawsze jest coś do odkrycia. Zawsze jest coś nowego w Słowie Bożym. Zawsze jest jakiś nowy cud, który Bóg może uczynić. Zawsze jest jakaś głębia w Jego obecności, którą On może nam pokazać. I powiem wam, że Polska potrzebuje Bożej chwały. Kiedy mówię o Bożej chwale, ja mówię o tym głębszym wymiarze Bożej obecności. Kiedy mówię chwała, to jest ten głębszy wymiar manifestującej się Bożej obecności. Ten kraj potrzebuje Bożej chwały. Ten kraj nie potrzebuje religii, ten kraj nie potrzebuje tylko słów, ale potrzebuje manifestującej się chwały Bożej tutaj w tym miejscu. Amen? I powiem wam, że to jest moją definicją przebudzenia. Ludzie mówią, co to jest przebudzenie? Dla mnie przebudzenie to jest chwała Boża. A kiedy przychodzi chwała Boża, to konsekwencją tego jest to, że ludzie się nawracają, są uzdrawiani, są uwalniani, to miejsce jest przemienione. Ale kiedy te rzeczy się dzieją, kiedy przychodzi Boża chwała, nie tylko trochę, odrobina Jego obecności, ale ten głębszy wymiar Bożej chwały, kiedy ona przychodzi, to wtedy przychodzi prawdziwe przebudzenie i to jest to, czego ten kraj potrzebuje. My nie potrzebujemy słów, bo wiele ludzi mówi różne rzeczy. My nie potrzebujemy religii, ale my potrzebujemy narodu, który potrzebuje się spotkać z żywym Bogiem. W taki prawdziwy, realny sposób. I my musimy stworzyć w tym miejscu atmosferę, która się Bogu będzie podobać. Musimy przychodzić do Boga w bojaźni Bożej, w uniżeniu. Musimy być skupieni na Bogu, kiedy my Jego uwielbiamy. My musimy przychodzić w czystości. My musimy przychodzić do Boga z szacunkiem do Jego obecności. I kiedy będziemy tworzyć taką atmosferę, która się Bogu podoba, to Bóg będzie przychodził coraz potężniej. Musimy stworzyć tą atmosferę. Jak często ludzie przychodzą do Boga bez żadnej bojaźni Bożej. Jak często śpiewamy, a wcale nie jesteśmy skupieni na tych słowach, które śpiewamy. Jak często przychodzimy, tylko że nasze życie nie jest uświęcone i nie przychodzimy w czystości. Musimy stworzyć w tym miejscu i w naszym życiu i w naszym domu atmosferę, która się będzie Panu podobać, bo On nie przychodzi tak sobie byle gdzie. Skąd to wiem? Bo jeżdżę po całym świecie i to nie jest tak, że wszędzie jest chwała Boża. Chwała Boża jest bardzo unikatowa, bo chwała Boża, ten głębszy wymiar Bożej obecności nie przychodzi do ludzi, którzy są obojętni, którzy nie żyją w czystości i którzy nie mają szacunku do Boga. A kiedy jest uwielbienie i nas to tak naprawdę nie obchodzi i tylko czekamy na czas kazania, to tak naprawdę nie okazujemy Bogu szacunku. Kiedy jest uwielbienie, powinniśmy się skupić całym naszym sercem. Powinniśmy się przed Panem uniżyć. Powinniśmy uhonorować Jego obecność. I kiedy mamy taką postawę, wtedy zaczyna przychodzić żywy Bóg. I Bóg się nie zmienił. My służymy temu samemu Bogu, o którym czytamy w Biblii. To nas postawa ludzi się zmieniła. I dlatego nie doznajemy niektórych rzeczy, które były doznawane w kartach Słowa Bożego. Bóg jest ten sam. To jest ten sam Bóg, który wyprowadził Izrael z Egiptu. To jest ten sam Bóg, który się spotykał na górze z Mojżeszem. To jest ten sam Bóg, który czynił wielkie cuda w Dziejach Apostolskich. Bóg się nie zmienił, to nasza postawa do Boga się zmieniła. I mówię wam, że musimy stworzyć atmosferę, która ściągnie niebo na ziemię. I musimy też to robić w jedności. Jak często przychodzimy do Boga i podnosimy nasze ręce, a mamy coś przeciwko bratu lub siostrze. Wiecie, co mówi o tym Słowo Boże? Zostaw ten dar przed ołtarzem. Idź i załatw tą sprawę. Idź i pojednaj się z bratem, a wtedy dopiero do mnie wróć. My możemy podnosić nasze ręce, ale jeżeli nasze życie się nie zmienia, jeżeli mamy nieprzebaczenie, jeżeli jesteśmy wrogo nastawieni do różnych ludzi, to Bóg absolutnie tego uwielbienia nie przyjmie, bo Bóg przyjmuje tylko uwielbienie, które jest ze szczerego serca, z czystego serca, z uniżonego serca, z miłującego serca. I Kościół jest odpowiedzialny za to, aby ściągać Bożą obecność tutaj na ziemię. Aby kiedy przyjdą ludzie z ciemności tego świata, mogli wejść w tą obecność, którą Kościół ściągnął. Bo jeżeli Kościół nie ściągnie Bożej obecności, to nie wiem, kto ją ściągnie. Na pewno nie ludzie, którzy są w ciemności tego świata. Kościół jest odpowiedzialny za to, aby ściągać Bożą obecność. Żeby tu była Boża obecność i żeby ludzie, którzy są zagubieni w tym świecie, mogli się spotkać z żywym Bogiem. Jest o wiele łatwiej wchodzić tutaj w niedzielę w Bożą obecność, kiedy każdy jest w dobrej duchowej kondycji. Bo niedziela to nie jest czas, kiedy masz się rozpalić po całym tygodniu, gdzie zapomniałeś o Bogu. Niedziela to jest uroczystość pod koniec tygodnia, gdzie każdy przychodzi ze swoim ogniem, łączymy te ognie i tworzymy jeden wielki pożar. Ale często nie możemy wejść głębiej w Bożą obecność, dlatego że ludzie zapominają o Bogu w czasie tygodnia i przychodzą tutaj w niedzielę po to, aby się rozpalić. Chrześcijaństwo to nie jest tylko niedziela. Chrześcijaństwo to jest od poniedziałku do niedzieli. My mamy cały czas się rozpalać, codziennie chwalić Boga i kiedy się razem spotkamy jako Kościół, możemy widzieć wielki pożar Ducha Świętego. I powinniśmy przyjść tutaj w niedzielę z gotowymi sercami. I często ludzie przygotowują, więcej czasu spędzają na przygotowanie swojego ubioru, niż na przygotowanie swojego serca. Czy przygotowałeś dzisiaj swoje serce, aby spotkać się z Bogiem? Czy Duch Święty Ciebie naprawdę dotknął w czasie uwielbienia? Czy Duch Święty do Ciebie przemówił? Bo jeżeli nie spotykasz się z żywym Bogiem, to marnujemy nasz czas. Tylko sobie śpiewamy. Wielu ludzi śpiewa na ziemi. Różne piosenki są śpiewane. Jeżeli nie spotykamy się z żywym Bogiem, jeżeli to nie płynie z czystego, otwartego, głodnego, uniżonego serca, to nasze pieśni się nie różnią od innych pieśni. Jeżeli są blokady, musimy coś z tym zrobić. Czasami ludzie mówią, jakoś trudno jest mi wejść, dlatego że to jest wojna duchowa. Wiecie, że demony nie chcą, żeby ludzie przychodzili do tego kościoła, ani do żadnych innych Bożych kościołów? Wiecie, że demony nie chcą, żeby tu była Boża obecność? Demony nie chcą, żeby ktokolwiek otrzymywał zbawienie, żeby ktokolwiek był uzdrowiony, żeby ktokolwiek przeżywał z Duchem Świętym. To jest walka duchowa. I często ona jest odczuwalna przez ludzi, którzy prowadzą uwielbienie, którzy usługują. I kiedy czujemy takie blokady, kochani, musimy się przez te rzeczy przebijać. Musimy walczyć w modlitwie, bo jeżeli będziesz obojętny, to nic nie otrzymasz od Pana. Pan daje nam zwycięstwo, ale tylko wtedy, kiedy bierzemy to, co On nam dał, a nie wtedy, kiedy jesteśmy obojętni. Jeżeli nie masz więcej w swoim życiu, nic ciekawego się nie dzieje duchowego w twoim życiu, to musisz się przebić i wziąć więcej. Jeżeli robisz to samo w swoim życiu przez wiele lat i masz te same marne rezultaty, czyli brak przebudzenia, brak nowych objawień, nie ma zmian w twoim życiu, to mam dla ciebie wiadomość. Jest czas zrobić coś innego, aby przyszły inne rezultaty. Bo jeżeli będziesz robił cały czas to samo, to będziesz miał te same rezultaty. I ludzie chodzą do kościoła przez wiele lat, robią to samo, mają marne rezultaty i myślą, że może jednego dnia, robiąc to samo, będą inne rezultaty i owoce. Nic się nie zmieni, jeżeli ty nie dasz więcej z siebie. Chcesz więcej od Boga? Daj więcej z siebie. Manifestuj swoją pasję. Rozpal się dla Pana. Oddaj Mu swój czas, swoje życie i wtedy przyjdzie więcej Bożej obecności do twojego życia. Powiem wam, że ja jestem głodny Boga. Ja nie chcę się zatrzymać w jakimś miejscu w moim życiu. Ja chcę więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Ja nie chcę nawet mieć tej samej miłości, którą miałem na samym początku. Ja chcę bardziej Boga kochać niż kiedykolwiek wcześniej w moim życiu. Jestem przekonany, że jest to możliwe. Jestem przekonany, że jest to możliwe. Weź więcej od Boga. Zacznij Go uwielbiać od dzisiaj. Podejmij decyzję, że będziesz mocniej szukać Boga niż kiedykolwiek wcześniej w swoim życiu, a kiedy będziesz wiernie Go szukał, to zobaczysz, że prędzej czy później Go znajdziesz. Bóg ukrywa swoją obecność. On nie mówi z nieba do wszystkich ludzi. Jego trzeba szukać. bo Jego obecność jest największym skarbem we wszechświecie. I On ją ukrył po to, aby ją objawić tylko tym, którzy Go szukają całym swoim sercem. Czy Bóg jest największym skarbem w twoim życiu? Czy On jest tylko dodatkiem? Bo jeżeli jest dodatkiem, to się ominąłeś z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo to jest to, że Bóg jest naszym wszystkim. Bóg jest pierwszy i oddaje Mu wszystko. I dlatego wielu ludzi jest nieszczęśliwych, bo siedzą na płocie, nie są określeni. I dlatego to chrześcijaństwo jest nudne. Bo chrześcijaństwo nie było stworzone, żebyśmy byli jedną nogą w świecie, a jedną nogą z Bogiem po Bożej stronie, ale byśmy oddali całe nasze życie. I wtedy, kiedy spotykasz się z żywym Bogiem, nikt tego nie żałuje. Ale trzeba zapłacić cenę. Jest cena do zapłacenia, żeby mieć więcej. Zbawienie jest za darmo, ale przebudzenie będzie kosztować ciebie wszystko. Dzisiaj wejdziemy w uwielbienie. Uwielbiamy Pana całym naszym sercem. Może się wstydzisz podnieść swoje ręce i śpiewać na głos. Dzisiaj jest dzień przełomu. Podejmij tę decyzję i przełam się i uwielbiaj Boga całym swoim sercem, a zobaczysz, że coś się zacznie zmieniać w twoim życiu. Zacznijmy wielbić Boga nie tylko tutaj w kościele, ale codziennie. Spędzajmy z Nim czas i zobaczycie, że przyjdzie więcej Bożej obecności do naszego życia. I nie ma nic piękniejszego niż głębie Jego obecności. Kiedy możemy usłyszeć Jego głos, kiedy jesteśmy napełniani Duchem Świętym, nie ma nic piękniejszego. I ja osobiście chcę doznawać przedsionka nieba tutaj na ziemi i zachęcam was do tego. To jest oczywiście wasz wybór, ale jest to bardzo złą decyzją, jeżeli nie chcemy zbliżyć się do Boga. Weźcie to, co On ma dla was. Weźmy to. Czuję tutaj Bożego Ducha, który się przechadza. Jest wiele osób tutaj, odczuwam to teraz w sercu, którzy mają bardzo słabe życie modlitewne. Czuję to w sercu. I czuję, że Bóg mówi, żebyśmy wrócili do Niego. Jest tu wiele osób, którzy zaniedbali modlitwę i Słowo Boże w swoim życiu. Odczuwam to w sercu. Bóg nas kocha. On nie mówi tego, aby nakładać na nas jakieś jarzmo. On mówi to dlatego, że kiedy się z Nim spotkasz głębiej, zakochasz się w Nim. A kiedy się zakochasz w Nim, nikt nie będzie Ciebie musiał zmuszać. O to chodzi w chrześcijaństwie. Zakochaj się w Jezusie. Zakochaj się w Jezusie. Wróć do pierwszej miłości. Rozniecaj ten ogień. Bo Bóg ma o wiele więcej dla ciebie niż ty myślisz. Chrześcijaństwo nie jest nudne. Jest pełno w Bogu, co czeka na nas, ale my musimy to wziąć. Powstańmy. Wejdziemy w uwielbienie. I będziemy śpiewać. Ale mam takie wyzwanie dla was. Zróbmy to z większą pasją niż kiedykolwiek wcześniej w naszym życiu. Skupmy się całkowicie dzisiaj na Bogu. Całkowicie. Odrzucamy teraz wszystkie myśli, wszystkie inne problemy i skupimy się całkowicie na Bożej obecności. Zachęcam wszystkich, aby wszyscy zaśpiewali, aby podnosili swoje ręce, abyśmy zrobili to całym naszym sercem i wierzę, że przyjdzie Boża obecność. I nie zróbmy tylko tego jednorazowo, ale zacznijmy to praktykować w naszym życiu, a zobaczymy, że zacznie przychodzić Boża chwała do tego miejsca, do naszej rodziny i do naszego życia. Weź to, co Bóg ma dla ciebie, bo życie jest krótkie i bardzo łatwo można się z tym wszystkim ominąć i mijają lata i nic świeżego się nie dzieje w naszym życiu, ale Bóg przygotował piękne i wielkie rzeczy dla nas. Bóg nas kocha. Weźmy to, co On ma dla nas i teraz naprawdę wyjdźmy głęboko w uwielbienie. Przez ten cały czas oddajmy ten czas Bogu i całym naszym sercem. Śpiewajmy dla Niego.